w Ogrodzie Wiary.
Wyjątkowo w poniedziałek magazyn katolicki, ale też poniedziałek szczególny, bo wielkanocny. Dziś będziemy mówić o symbolice wody na kartach Biblii oraz w teologii. Zaprosimy na zbliżające się spotkanie młodych archidiecezji przemyskiej. Nie zabraknie oczywiście komentarza do dzisiejszej Ewangelii. Alicja Karłowska, dzień dobry. Zapraszam do słuchania.
God loves us. Mulungu nwachifundo. God is merciful. Mulungu akukondani. God loves you. Mulungu nichikondi. God is love. Hallelujah. Hallelujah.
Mandamiento nuevo de hoy, que se amen los unos a los otros, así como los he amado, deben amarse los unos a los otros.
Ay,
Dziś wyjątkowo poniedziałkowe rozmowy o Ewangelii. Ksiądz Daniel Drozd.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Po zmartwychwstaniu Jezus ukazuje się niewiastom. Mnie ciekawi już samo to, że po zmartwychwstaniu w ogóle się zaczynał komukolwiek ukazywać. Doskonale wiedział, że potrzebujemy znaków. Potrzebujemy tego, co widzialne, żeby nam było łatwiej uwierzyć.
Tak, oczywiście. To przede wszystkim zmartwychwstanie nie było dla samego zmartwychwstania. Nie było dla samego efektu, tylko było dla człowieka. Bo to chodzi o człowieka. Cały czas o miłość do człowieka. Mamy dzisiaj w Mateuszu o kobietach, które spotkały Jezusa. On kieruje do nich to słowo: nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom. Tymi pierwszymi zwiastunami zmartwychwstałego Chrystusa miały być właśnie kobiety.
Druga scena, drugi obraz to spore zamieszanie wśród straży. Tu tak czytamy, niektórzy przyszli do miasta, powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Chodziło o to, że zniknęło ciało. Nie ma Chrystusa w grobie. Arcykapłani wybrali taki sposób. Proszę bardzo, macie tutaj pieniądze, rozpowiadaliście, że to uczniowie wykradli ciało, spaliście, a gdy będzie awantura, to was wybronimy. Trudno im pojąć, że ten człowiek mógł zmartwychwstać. No i zaczynają po swojemu układać sobie scenariusz.
Cały czas tutaj pokazuje ta sytuacja, no, że to są demoniczne działania, ponieważ chcą budować na kłamstwie, a demon jest ojcem kłamstwa. Dlatego też nic innego tutaj nie wymyślono, tylko brną w kłamstwo.
Wrócę jeszcze do pierwszego zdania fragmentu przygotowanego na dziś. Znów trochę o emocjach i sprzecznościach, które są w człowieku. Kobiety, towarzyszyła im bojaźń i wielka radość jednocześnie w dodatku. Myślę, że też sporo niepewności i nadziei. Co się wydarzyło? Może jednak rzeczywiście, może miał rację, może jesteśmy świadkami czegoś wyjątkowego.
Tak, to jest ta bojaźń Boża, która jest bodajże jednym z darów Ducha Świętego, że rzeczywiście my mamy w sobie taką jakby ludzką odwagę, natomiast wobec tajemnic Bożych odkrywamy w sobie rzeczywiście powściągliwość, to znaczy taką właśnie bojaźń, prawda, że tutaj nie... powiem takim troszkę kolokwializmem, nie cwaniakujemy. Zobaczyły, powiedzmy, rzeczywiście, bo we wcześniejszym fragmencie mamy, że zobaczyły aniołów, że do nich mówią i tak dalej. Ta prawda o zmartwychwstaniu się sprawdza, ale jest w nich taka bojaźń, taka, że to są tak wielkie tajemnice, że to są tak niesamowite rzeczy, że jak one to zdołają przeżyć, jak one to zdołają pojąć w ogóle. I tu pojawia się ta bojaźń. Dlatego bojaźń i ta radość idzie w parze.
Bardzo dziękuję. To były wyjątkowo poniedziałkowe rozmowy o Ewangelii. Ksiądz Daniel Drozd, szczęść Boże.
Szczęść Boże i życzę zmartwychwstania.
Każdy z nas to inny świat, inny atlas snów i marzeń, jednak obok, jednak z sobą, jednak razem. Małą część naszych przejść, tego co się nam zdarzyło, inni ludzie uważają słaby, kiepska sztuka, film niemrawy. Ni to dramat, ni reklama ciepłych mórz. Sielankowy letni tren o czekaniu, zapis wrażeń, kiedy obok, gdy nie są. razem. Całą część naszych przejść, tego co się nam zdarzyło, inni ludzie uważają już za miłość. Całą część naszych przejść, tego co domy, plan i taki, biegun zła, swoją czerń, swoją biel. To podobno szkolny błąd, by w dyktancie zwykłych zdarzeń słowa dwa, ty i ja, pisać razem.
Od niszczycielskiego żywiołu po oczyszczenie duchowe i moralne. Symbolika wody w Biblii oraz starożytności to temat na długą opowieść. My za chwilę powiemy o kilku najważniejszych interpretacjach. Trwa magazyn katolicki w Polskim Radiu Rzeszów. Słuchają Państwo audycji
W ogrodzie wiary.
Ksiądz profesor Adam Kubiś, biblista, jest naszym gościem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Proszę powiedzieć o znaczeniu wody w Biblii, w teologii. Pewnie pierwsze skojarzenie, woda to życie, woda to źródło, woda to jakiś dynamizm, rytm, no ale, ale to tylko kilka znaczeń, a tych znaczeń jest sporo, a i symbolika przebogata.
No tak, jak popatrzymy na starożytność, to znaczy nawet na Mezopotamię, kultury tamtejsze. To ciekawe, że początek świata wszyscy upatrywali w wodzie. Mieszanie się dwóch żywiołów, wody słonej, wody słodkiej, dwa bóstwa, słone praocean i rzeki, czyli słodka woda. One się mieszają, dochodzi do jakby, nie wiem, zapłodnienia, coś takiego i powstają w ten sposób inne bóstwa i cały panteon. Świat się rodzi z wody, można tak powiedzieć. Podobnie jest w mitologiach egipskich, co ciekawe. Też właściwie w każdej takiej kosmogonii, czyli wyjaśnianiu wszechświata, zawsze się odwoływano do wody. Nawet w każdej z tych kultur i egipskiej, i mezopotamskich różnych, w tej cywilizacji Mezopotamii i także w Grecji starożytnej mamy też ideę potopu na przykład, nie? Że świat jest zalany i z tego zalania wychodzi jakieś życie. W Biblii też nie jest inaczej u Semitów, jako że są dziećmi swojej epoki, czyli też tej kultury żyznego półksiężyca Lewantu. Pierwsze stronice właściwie Biblii, Księga Rodzaju, mamy praocean, mamy wody, nad którymi się unosi Boży Duch. I jest rozdzielenie właściwie wód dolnych od górnych, ale też wynika z takiej kosmologii starożytnej, że wierzono, że Ziemia po prostu się unosi na wodach i jest jakiś firmament, stała jakaś struktura, nad którą jeszcze jest górna część wód. Później natomiast patrząc dalej, woda oczywiście, jako że mamy do czynienia z Izraelitami, czyli z ludem nomadycznym, koczowniczym, pustynnym, jest po prostu symbolem życia. Bez wody nie ma życia i też staje się oczywiście jakimś rytualnym też symbolem. kultycznym. Istnieje coś takiego w starożytności jak składanie ofiar z wody. Oblewa się jakiś ołtarz wodą, czy też innymi tam płynami, mlekiem, winem, oliwą. Też, co ciekawe, w starożytności Izraelici są tutaj bardzo, bym powiedział, też pod tym względem skrupulatni. Człowiek zaciąga nieczystość rytualną przez na przykład kontakt z ciałem zmarłego, więc musi się oczyścić przez obmycie totalne, czyli całego ciała. W każdy szabat, przed rozpoczęciem tego szabatu, każdy pobożny Żyd musiał się obmyć. Żeby wchodzić do świątyni, trzeba było też poddać się takiej aspersji, czyli pokropieniu przez wodę. Rytualnie Żydzi wierzyli, gładzi wszelkie winy. Mieszano tę wodę z popiołem z czerwonej jałówki. Jeżeli się takowa zdarzyła, to spalano ją na szczycie góry oliwnej. Panna młoda, jeżeli miała wyjść za mąż, to też w dzień ślubu miałaby zostać też totalnie wykąpana w tak zwanej wodzie żywej. Też było takie rozróżnienie, woda żywa, woda, nazwijmy to martwa, czyli woda z cysterny, woda żywa, czyli źródlana. To też było takim symbolem nowego życia. Więc ta woda jakoś tam występowała w tych rytuałach. Było takie całe też święto w judaizmie, święto namiotów. Czyli wspominali ten pobyt 40 lat na pustyni, tamten cud, kiedy nie mieli rzeczywiście wody, były jakieś tam gorzkie wody, ta woda została uzdrowiona, później wprowadzenie wody ze skały przez Mojżesza. I upamiętniano to święto w Jerozolimie w taki sposób, że przez 8 dni tego święta codziennie noszono w procesji w złotym dzbanie wodę z sadzawki Siloam, czyli posłany, który nazywało do imienia jakby Mesjasza, że będzie posłany przez Boga. I wylewano też tę wodę na ołtarz główny, który był nazywany pępkiem świata, otworem do wód otchłani. Jeżeli ktoś by usunął wielki kamień, który dzisiaj jest w meczecie skały zresztą właśnie, czyli w tym złotym meczecie Omara ze złotą kopułą, no to wtedy jakby dostawał się do wód otchłani, na których jest osadzona, prawda, czy pływa ta ziemia. Żydzi uważali, że pępkiem świata, centrum świata jest Jerozolima, z której wypływa cztery rzeki. Jak czytamy opis Edenu, tego rajskiego ogrodu, to tam też są te rzeki cztery. Wyobrażaj sobie w ogóle ten centrum świata i ten Eden jako górę, z której spływają cztery rzeki. Ta rzeka miała gdzieś tam w Eschatonie na końcu czasu wypłynąć ze świątyni jerozolimskiej, wpłynąć do Morza Martwego, a jako wiemy martwe, czyli słone, zasolenie ponad 30%, więc nie ma tam życia żadnych ryb i wtedy miało to nastąpić uzdrowienie, miały się zaroić te wody tymi rybami. To proroctwo jest reinterpretowane w Księdze Zachariasza. Mamy tam już dwie rzeki. Jedna wpływa do Morza Śródziemnego, a druga do Morza Martwego. Dzieje się to samo. Nagle jakieś rośliny wyrastają przy tych rzekach i ludzie są uzdrawiani, kiedy spożywać mają nawet liście z tych roślin. I ten sam obraz mamy właśnie tych roślin dających życie i tej rzeki w Apokalipsie, czyli tak samo się to kończy. Więc Jezus nawiązuje prawdopodobnie do tego obrazu. To On jest taką rzeką żyjącą, On daje tę wodę. I to jest wielkie pytanie. Cóż to za woda? W takim sensie, która ma dawać życie, uleczenie, która niweczy śmierć. No i tutaj jest wyjaśnienie w prostym testamencie, że tą wodą jest Duch Święty. Czyli jest jakby sam Bóg jest symbolizowany przez wodę. Ale to też nie jest taki jakby pomysł nowy Jezusa z Nowego Testamentu, tylko już w tym testamencie jest Pan Bóg bardzo często porównywany, na przykład Księga Jeremiasza bardzo to jasno mówi, że Bóg jest tą żyjącą wodą, która daje nam życie, a my tego Boga nie szukamy, tylko się zadowalamy wodą stęchłą z cysterny, a On jest tą żywą, żyjącą wodą.
Czy w Nowym Testamencie ta woda zyskuje nową, jakąś odmienną symbolikę? W Starym Testamencie kojarzy nam się jeden taki szczególny obraz, żywioł niosący zniszczenie, śmierć, potop, krótko mówiąc. W Nowym Testamencie nie ma już sceny potopu, natomiast jest często właśnie ta woda jako to, o czym ksiądz wspominał, oczyszczenie, odnowienie, nowa twarz człowieka, no tak już mówiąc metaforycznie.
Tak, bo to jest symbol i pozytywny, i negatywny, podobnie jak ogień grzeje, ale niszczy. Woda daje życie, więc jest symbolem Ducha Świętego, czyli samego Boga, który daje życie. No, tak jak mówię, dla ludzi pustyni to miało kolosalne znaczenie. Gdziekolwiek się pojawiła woda, tam się pojawiła zieleń i życie. Ale z drugiej strony jest też cały negatywny aspekt wody, właśnie to zniszczenie. To znaczy są już takie proroctwa w Starym Testamencie, że na przykład Księga Zachariasza, 13 rozdział, wypłynie jakaś fontanna, wręcz jakieś źródło żywej wody w Jerozolimie, które oczyści wszystkich mieszkańców Jerozolimy z grzechu. Czyli to, co mieliśmy właśnie w czasie tych rytuałów, na przykład aspersji, czy te mikwaot, oczyszczenia rytualne, to oni wierzyli, że będzie taki moment, kiedy jakaś woda dokona takiego oczyszczenia ludzi, uczyni ich niewinnymi, po prostu zgładzi wszelki grzech. Cały ten symbol i negatywny, i pozytywny, czyli usuwamy wszelkie zło z człowieka, ale z drugiej strony pozytywny, napełniamy go jakąś Bożą mocą, Bożą obecnością, występuje właśnie w Nowym Testamencie, w nauczaniu Jezusa, kiedy Jezus na przykład rozmawia z Nikodemem, uczonym żydowskim, mówiąc, zobacz wiatr, nie wiesz skąd przychodzi, dokąd podąża. Tak jest z każdym człowiekiem, który żyje według ducha. On się musi narodzić z wody i z ducha. Z wody, to znaczy usuwamy wszystko to, co w nim jest jakąś nieczystością nieboskiej i tak dalej. A z drugiej strony napełniamy go tym wiatrem, bo słowo ruach czy pneuma, czy w języku hebrajskim, czy w greckim ma oznaczenie i wiatru, i oddechu, i właśnie Ducha Świętego, czy ducha po prostu. Potem mamy symbolikę chrztu. Chrzest jest takim znakiem oczywiście zewnętrznym. Wręcz oni to stosowali baptizo, czyli zanurzenie totalne w wodzie. To ma być jakby wręcz śmierć. Masz jakby zanurzyć, utopić w pewnym sensie, utopić tego starego człowieka z jego grzechem. I ten grzech jakby znika, wychodzisz z tej wody. To było wszystko powiązane właśnie z rytem chrztu.
Co jeszcze wprowadza Nowy Testament?
Myślę, że to są najważniejsze dwa znaczenia, prawda? Takie negatywne oczyszczenie z grzechu i pozytywne symbol samego Boga i Ducha Świętego po prostu. Zresztą zobaczmy nawet na krzyżu, Jezus jest przebity. To jest symbol, wypływa krew i woda, krew Eucharystia, woda to jest oczywiście chrzest. Ale jeszcze tak myśląc o wodzie, to może się nam kojarzyć jeszcze kwestia oczywiście tej rzeki rajskiej, ale jest też kwestia morza, to też jest bardzo ciekawe. Czyli woda, morze i z tym związane rzeczy, to znaczy jest apokalipsa, która mówi, nie będzie już morza. W Eschatonie kiedyś na końcu czasów nie będzie morza. Bo woda ma też ten negatywny symbol dla Semitów, że to jest po prostu niebezpieczeństwo, śmierć. Morze jawi się jako coś negatywnego. Nigdy nie byli żeglarzami, byli ludźmi gór, pasterzami, ale nie żeglarzami. Jan, apostoł, który pisze Apokalipsie na Patmos, jest skazańcem, jest prawda, wygnany tam. I on z samego szczytu wyspy Patmos, która jest górzystą, wulkaniczną wyspą, widzi 37 praktycznie innych wysepek rozsianych po Morzu Egejskim. I jest w dystansie takim wzroku, widzi Efes, którego został wygnany, prawda, gdzie wcześniej ewangelizował. I on widzi ten brzeg Azji Mniejszej, dzisiejszej Turcji. Takie stwierdzenie, nie ma już morza, to można rozumieć na dwa sposoby, że nie ma tego, co jest synonimem dla Hebrajczyków, czyli niebezpieczeństwa, miejsca, gdzie jest lewiatan, jakieś potwory morskie, demony, inne rzeczy. A z drugiej strony nie ma też morza w takim sensie, nie ma tego, co mnie oddziela już od moich ukochanych, prawda, którzy są w Efezie, czyli nie ma już niczego, co jest symbolem właśnie oddzielenia, niebezpieczeństwa, bycia jeńcem, kajdan, więzień, prześladowania.
Ksiądz profesor Adam Kubiś, biblista, mówił nam o symbolice wody w teologii i w historii. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Nie znów
Naszym gościem jest ksiądz Marcin Wilk, duszpasterz młodzieży Archidiecezji Przemyskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Już za kilka dni wielkie święto, święto młodych archidiecezji.
W tym roku będzie jubileuszowy 30 raz i dlatego zapraszamy serdecznie wszystkich słuchaczy, którzy chcieliby dojechać na to spotkanie. Pierwszy etap naszego spotkania młodych, dlatego że papież przeniósł spotkania młodych diecezjalne na uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata i my wtedy robimy drugi etap, ale ten pierwszy etap jest takim zachowaniem też tradycji w naszej diecezji, co też podkreśla nowo wydana płyta Diakonii Muzycznej Archidiecezji Przemyskiej właśnie z wszystkimi hymnami spotkań młodych z 30 lat o nazwie Czyste Serce, którą będzie można też właśnie nabyć podczas MAP-u.
Ta diakonia muzyczna Archidiecezji Przemyskiej to osobna historia. Miałam przyjemność słuchać wspaniałych śpiewów. Najwyższa półka.
Tak, dziękujemy bardzo. Pani doktor Monika Brewczak się bardzo stara już od roku 2001, kiedy została oficjalnym dyrygentem diakonii muzycznej, ale wcześniej była też jedną z uczestniczek diakonii, też śpiewała. Ksiądz Tadeusz Biały, wieloletni duszpasterz młodzieży, również koordynował działania diakonii muzycznej do 2020 roku, kiedy nagle niespodziewanie zmarł, ale też to jest jego taki duchowy owoc, jego wielu starań, to jest właśnie taki żywy pomnik dzieło diakonii muzycznej Archidiecezji Przemyskiej, która poprzez porywającą melodię przemyca mądre teksty. To jest taki klucz dla nas do dzisiejszej młodzieży.
SMAP to oczywiście nie tylko wspaniałe występy, wspaniałe śpiewy diakonii muzycznej, a właściwie śpiewy animowane przez chór diakonii muzycznej, tak należy powiedzieć. To też bardzo wiele innych wydarzeń, co już za kilka dni będzie się działo w Sanoku, bo tym razem tam młodzi archidiecezji przemyskiej się spotkają.
Już w piątek, już od godziny 14 do 17 będzie czas recepcji, kiedy będą przyjeżdżać, dostaną przydział noclegowy, gdzie pójdą niektórzy do domów, inni pójdą do szkół, ale już to będzie czas tych pierwszych spotkań z młodzieżą z archidiecezji i dopiero po południu, wieczorem o 18.30 spotkałem się w czterech kościołach stacyjnych, w kościele głównym organizującym spotkanie młodych tegoroczne Parafia Chrystusa Króla, gdzie będzie nabożeństwu przewodniczył ksiądz arcybiskup Józef Michalik, w drugim kościele farnym, gdzie przewodniczył arcybiskup Adam Szal, w trzecim w kościele ojców franciszkanów biskup Krzysztof Chudzio i w czwartym kościele Sanok Posadą, gdzie przewodniczył ksiądz biskup Stanisław Jamrozek. Młodzi spotkają się o godzinie 18.30 na zawiązanie wspólnoty, przedstawienie wszystkich zgłoszonych do tego kościoła stacyjnego, przywitanie ich także w formule muzycznej, by następnie o godzinie 19.00 w każdym z tych kościołów rozpocząć celebrację Uwierz w Kościół, która będzie związana, tylko tak ogólnie powiem, z łodzią kościoła. Kościół porównany do łodzi. Co z nią będziemy robić? Zapraszamy na SMAP. W sobotę od rana spotkałem się na Eucharystii w tych samych kościołach stacyjnych, w którym było nabożeństwo. Będzie msza święta pod przewodnicą księży proboszczów, a homilię wygłoszą księża odpowiedzialni za młodzież w naszej archidiecezji, za konkretne ruchy i stowarzyszenia katolickie, a więc w Chrystusie Królu homilię wygłosi od Oazy ksiądz moderator, ksiądz Bartłomiej Zakrzewski, w Farze ksiądz moderator ruchu apostolstwa młodzieży, Ramo ksiądz Krzysztof Żyła, potem u franciszkanów od Szkoły Nowej Ewangelizacji moderator ksiądz Mateusz Rutkowski i w posadzie asystent diecezjalny KSM-u, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ksiądz Krzysztof Bieńczak. Także im dziękuję, że też podjęli się, zgodzili z radością wszyscy. No i później po mszy świętej grupa ponad 100 animatorów archidiecezji przemyskiej, formowana także na te cele w ruchach stowarzyszenia katolickich, ale też zorganizowana podczas szkolenia 25 marca przez RAM, już zgodnie z wieloletnią ostatnią tradycją. Animatorzy zostaną posłani na pracę z młodymi w małych grupach dzielenia, by po tym spotkaniu rozpocząć cykl Dumni z Ewangelii. Sobotni cykl, który potrwa aż do godziny 18. Więc co proponujemy młodym? To jest propozycja. Na głównym rynku miasta będą dwie sceny, główna i boczna. Na jednej będą koncerty, przeplatane studiem jubileuszowym, które będzie prowadziło Radia Fara. Będziemy wspominać porównać te minione 30 lat SMAP-ów i pokażemy młodym, tym, którzy w większości, no umówmy się, nie znają tych spotkań młodych, są pierwszy raz, przyjadą drugi raz, czy trzeci, to już jest po epidemii i tak, więc niektórzy nawet nie byli na trzydniowym SMAP-ie, teraz będzie pierwszy raz, zobaczą, co to takiego jest, ale poprzez Telebim będą mogli obejrzeć skrótowe filmiki, takie 5-6-minutowe z minionych, konkretnych kolejnych 6 SMAP-ów i będzie odniesienie, zaprosimy świadków tych dni, którzy udzielą wywiadu i te wywiady, to studio będzie przeplatane koncertami wspaniałych zespołów. Jak zawsze najpierw zaczną klerycy naszego seminarium duchownego, zespół SPES, kolejny koncert zespół Bankruci Szkoły Nowej Ewangelizacji z księdzem Mateuszem Rutkowskim. Będzie też czas na modlitwę, również na radość, na tańce integracyjne. Koncert jubileuszowy hymnów, spotkań młodych, tych najbardziej porywających, diakonii muzycznej Archidiecezji Przemyskiej, by po nim zakończyć ten etap koncertem zespołu Nie ma go tu.
To jest ten plan sobotni, wypełniony dzień.
To jest na rynku, natomiast obok, jeszcze przy rynku jest jeszcze inna propozycja. Kto się znudzi koncertem jednym czy drugim, to będzie mógł sobie pójść gdzie indziej. Przy rynku miasta na placu Michała jeszcze będą namioty, w którym ruchy młodzieżowe i z duszpasterstwa rodzin, z poradni rodzinnej, z klerycy i młodzież miejscowa sanocka też będą mogli spotkać się, misjonarze będą mogli się spotkać z młodymi, rozdzielić ulotki, porozmawiać z nimi, wysłuchać ich problemów, ich życia. W kościele franciszkanów przy rynku będzie możliwość adoracji i spowiedzi. Natomiast w kościele farnym będzie spotkanie o 13.30, propozycja kolejna, z egzorcystą księdzem doktorem Andrzejem Skibą, wieloletnim doświadczonym kapłanem w tej dziedzinie, który podzieli się, powie o współczesnych zagrożeniach życia wiary dla młodego człowieka, dla dorosłego też. Jeszcze inni będą mogli na rynku miasta przyozdobić jubileuszowy piernik, 30 SMAP 2023 rok. Propozycji jest dużo, a jeszcze inni na pewno pójdą na pizzę jeszcze, czy porozmawiają sobie gdzieś w jakimś zaułku rynku. Będzie to czas spotkania młodych z całej archidiecezji przemyskiej, nie tylko, bo wiem, że zapisy mamy nawet spoza diecezji, z Rzeszowa i z Poznania nawet.
O, proszę.
Także cieszymy się wszystkimi. Niedzielny dzień, poranek, młodzi spotkają się w miejscach grup dzielenia dnia poprzedniego na modlitwie jutrznią, by po niej rozpocząć spotkanie w grupie dzielenia drugie i po tym spotkaniu już przejdą na plac przed farą, na którym to placu odbędzie się obrzęd Niedzielę Miłosierdzia Bożego, zawierzenie młodzieży przemyskiej i nie tylko Bożemu Miłosierdziu. I przejdziemy w procesji z obrazem Jezusa Miłosiernego na rynek miasta, gdzie odbędzie się na rynku miasta, na głównej scenie, msza święta, posłania wszystkich uczestników SMAP-u. No i ogłoszenie na końcu tej mszy świętej, ogłoszenie, gdzie będzie kolejny 31.2024 SMAP, rok po tym spotkaniu sanockim. Także to jest propozycja, na którą zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę zobaczyć, jak nasza młodzież się ma.
Ogromne przedsięwzięcie, bardzo wiele osób zaangażowanych, świeckich, duchownych.
Dla organizatorów miejscowych to właśnie ten czas jest najtrudniejszy, ponieważ oprócz tego, że jest jeszcze SMAP na głowie, to jeszcze mają na głowie zwykłe obowiązki parafialne. Więc to jest wielkie wyzwanie dla księży, za to im bardzo dziękuję, że oprócz tych swoich podstawowych obowiązków parafialnych, że jednak znaleźli czas jeszcze, żeby przygotować to spotkanie młodych w Sanoku. Wielkie przedsięwzięcie ludzi także świeckich i przede wszystkim chcę podziękować burmistrzowi miasta Sanoka, panu Tomaszowi Matuszewskiemu i również panu staroście powiatu sanockiego, panu Stanisławowi Chęci, za ich wielkie naprawdę zaangażowanie i serce i pomoc, ale nie tylko im, ale całemu sztabowi, komendantom służb mundurowych, policji, straży miejskiej, straży pożarnej, pogotowia, szpitala, dyrektorom szkół i wszystkim ludziom, mieszkańcom Sanoka, którzy przyjęli młodzież do domów, którzy się zgłosili. Bardzo wam za to dziękujemy i ufamy, że to spotkanie wyda 100% owoc w naszym życiu osobistym i w życiu tych młodych ludzi. My chcemy pokazać w haśle Wierzę w Kościół Chrystusowy, który jest hasłem roku duszpasterskiego w Polsce, że to hasło jest najprawdziwsze.
Dziękuję za rozmowę. Proszę księdza, niech ten czas jak najpiękniejszy będzie.
Prosimy o modlitwę za te dni młodych, za młodzież, nie tylko w naszej archidiecezji, ale w ogóle w Polsce, za młodzież w Polsce, za Kościół w Polsce i też za ludzi dorosłych, dlatego że po tej epidemii rzeczywiście to, co epidemia w nas zniszczyła, to jest pracowitość i gorliwość. Wielu ludziom się po prostu wiele rzeczy nie chce. I to jest teraz rzecz, nad którą powinniśmy wszyscy starać się pracować. Takie różne wydarzenia, tak jak nasze, czy w innych diecezjach jest dużo tych propozycji, mobilizują nas, żeby nam się chciało chcieć, żebyśmy na nowo wrócili do tej gorliwości, do tej pasji, żeby coś się więcej zaangażować w te propozycje, nie tylko jako odbiorca, ale jako współtwórca.
Ksiądz Marcin Wilk, duszpasterz młodzieży Archidiecezji Przemyskiej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Dobrze wiesz, że tak jest. Żyjesz marzeniami, które wciąż nie spełniają się. Znowu coś przygniata cię. Z wielkim trudem stawiasz każdy krok. Masz z tego dość. Chciałbyś z lotu ptaka widzieć świat. Chciałbyś poszybować bliżej nieba być.
Czekaj na poszybować bliżej nieba być.
Czekaj na wiatr, góry niech uniesie cię.
Czekaj.
Nie musisz się bać, kiedy skrzydła.
kończy się dzisiejsze wydanie programu. Realizacja akustyczna Stanisław Kuc, przygotowanie, prowadzenie, oprawa muzyczna Alicja Karłowska. Do usłyszenia. Dziękuję za wspólny czas.
W pierwszych słowach mego listu niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ten z kapliczki przy Ogrodowej za to, że niósł nam czysty płomień. W drugich słowach mego listu niech będzie pochwalone domowe ognisko, które płonęło przy Ogrodowej za to, że niosło żywy ogień. W trzecich słowach mego listu niech będzie pochwalony krzak agrestu. Ten z ogrodu przy Ogrodowej, który ogniem zapłonął o zachodzie. Na tym kończę list do Ogrodowej, całe życie sercem pisany. I pozdrawiam każdy kamień, ja wciąż wierny twój, Adam Ziemianin. I pozdrawiam każdy kamień, ja wciąż wierny twój, Adam Ziemianin.